Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian. Przepraszam, pierwszy list do Koryntian. Do Koryntian, rozdział już chyba drugi. Już? Rozdział drugi, tak. Przeczytamy kilkanaście wersetów. Zachęcam, żebyśmy troszeczkę się tak wyciszyli, przewietrzyli umysł, ponieważ myślę, że temat jest ważny, a czasami brakuje nam argumentów w naszym duchowym życiu. Czasami brakuje argumentów wtedy, kiedy chcemy z kimś rozmawiać. Myślę, że też często robimy ludziom krzywdę i sobie robimy krzywdę, nie wiedząc właściwie, z czym mamy do czynienia, a tak bym to nazwał. Będziemy czytali z drugiego rozdziału od wersetu 11 aż do rozdziału 3 i pierwsze 3 wersety. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przekładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Oto jest fragment, który jest wstępem do naszych rozważań. Dlaczego mówiłem na początku, że jest on ważny i powinien nam pomóc w znajdowaniu argumentów odnośnie własnego życia, jak i ewentualnie życia innych ludzi, jeżeli chcemy już koniecznie z kimś rozmawiać. Czasami nawet musimy, można powiedzieć. Co mówi nam ten fragment o człowieku? Mówi nam, że Słowo Boże, kiedy opisuje rzeczywistość ludzką, widzi niejako w trzech wymiarach ludzi. Pierwszy rodzaj człowieka, o którym Biblia mówi, to człowiek zmysłowy. I o tym człowieku jest powiedziane, że on w ogóle nie przyjmuje rzeczy, które są z Ducha Bożego. Można powiedzieć, że to jest ten rodzaj człowieka, który jest jakby zaimpregnowany na Słowo Boże. Można mu głosić Słowo Boże, można mu czytać Słowo Boże. Bóg może do niego przemawiać w przeróżny sposób i nic nie dociera do serca i do umysłu tego człowieka. A nawet uznaje ten człowiek, że to jest głupstwo. W tym sensie, że w niczym mu to nie ułatwi życia, nie rozwiąże problemów, oczywiście w jego mniemaniu. To taki skrótowy obraz człowieka zmysłowego. I czasami próbujemy z takimi ludźmi rozmawiać na zasadzie argumentów biblijnych, a że Biblia mówi to czy owo, no i jak ty możesz tego nie przyjąć? On niczego nie przyjmie. Dla niego argument biblijny jest śmieszny. Jest to człowiek integralnie związany z tym światem, a tak naprawdę jest to człowiek integralnie powiązany z grzechem, w związku z czym zaimpregnowany absolutnie na Boże Słowo. Jest taki rodzaj ludzi, a do tych ludzi myśmy wszyscy się swego czasu zaliczali. Biblia mówi też o drugim rodzaju człowieka. To człowiek duchowy. Nie będę tego na razie rozwijał. Jeżeli ktoś czytał, czy słuchał razem ze mną, śledził tekst, to widzi wyraźnie, że człowiek duchowy wyłania się tutaj z tego tekstu. Powiem tylko, że Człowiek duchowy to ten, który otrzymał Ducha Bożego. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Jest czasami taka bardzo dziwna i mylna definicja człowieka duchowego, która jest niebiblijna. A mianowicie człowiek duchowy to jest ten, kto postępuje w duchowy sposób. Powiedzcie mi, co to w ogóle znaczy, od tego zacznijmy. Ale tak naprawdę chodzi o to, że to jest człowiek, który w swoim życiu, a dzięki dyscyplinie, dzięki posłuszeństwu Słowu Bożemu, co oczywiście należy pochwalić, a niemniej gdzieś w tyle pojawia się to ludzkie zasługiwanie, stał się duchowy. Nie. Duchowym człowiekiem jest ktoś, kto ma Ducha Świętego. Koniec, kropka. To jest człowiek duchowy. Jest jeszcze, Biblia mówi o jednym rodzaju człowieka tutaj. To jest człowiek cielesny. Spotykamy go w 3 rozdziale, w wersetach 1-3. To jest człowiek cielesny. Kto to jest człowiek cielesny? To jest dokładnie wyjaśnione. Niemowlę w Chrystusie. A więc jest to człowiek zbawiony, nawrócony, ale tak jak niemowlę, które nie może samo funkcjonować, nie jest istotą niezależną, ale jest całkowicie poddaną, absolutnie poddaną swoim rodzicom, tak niemowlę w Chrystusie jeszcze nie jest w stanie samo niczego rozumieć, o niczym decydować. Nie jest w stanie uczynić żadnego kroku. Niejako jest noszone na rękach przez samego Boga, ponieważ dopiero się narodziło na nowo. Dopiero weszło do Królestwa Bożego i wszystkiego musi się teraz nauczyć. Dalej Paweł mówi, że to jest niemowlę, które trzeba poić mlekiem, ponieważ nie jest w stanie przyjąć stałego pokarmu. Wrócimy do tego i w zasadzie powiem, że już powinniśmy wiele rozumieć, jeśli chodzi o właściwy podział ludzi. Ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Spójrzmy tak z lotu ptaka na Kościół w Koryncie. Musimy to zrobić bardzo skrótowo i dowiemy się, chociażby na podstawie tego pierwszego listu, że w tym kościele było wiele problemów. Były to problemy porządkowe, problemy etyczne, moralne. Były także problemy związane z pewnym nieporządkiem duchowym. Można tutaj powiedzieć, że objawił się egoizm wielu ludzi. I ta lista problemów jest bardzo długa. Jest bardzo długa. Ale kiedy ten list jest pisany przez apostoła Pawła, to co Paweł na samym początku tego listu pisze? Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym. W 3 wersecie rozdziału 1: łaska wam i pokój od Boga. Najkrócej, jak możemy powiedzieć, Bóg okazał łaskę tym ludziom. Bóg zlał na nich swój pokój poprzez zbawienie, przebaczenie i uznał ich za świętych przed obliczem swoim. W tym kościele był pewien przypadek, który coś nam powinien zobrazować. Otóż w 1 liście do Koryntian jest opis, no możemy to przeczytać, ktoś żyje z żoną ojca swego. Dosłownie tak pisze apostoł. I Kościół nie reagował na to. I apostoł Paweł mówi, że powinni usunąć tego człowieka spośród siebie. Ale w 2 liście do Koryntian apostoł Paweł mówi: przyjmijcie tego człowieka z powrotem, aby smutek go nie zabił. Z jakim to człowiekiem mieliśmy do czynienia? Czy był to człowiek zmysłowy? Inaczej możemy w Biblii znaleźć inne określenie: człowiek naturalny. Zmysłowy, naturalny. O tego samego człowieka chodzi. Czy był to człowiek, do którego nic nie docierało? To jak wyjaśnić fakt, że ten człowiek usunięty z kościoła pokutował? Był zasmucony i ten smutek mało go nie zabił. Czyli nie był to człowiek zmysłowy, nie był to człowiek naturalny. Musiał to być człowiek, który jednak coś z Bogiem przeżywał. Mamy więc do czynienia z człowiekiem cielesnym. Mamy do czynienia z człowiekiem cielesnym. Zaraz o tym więcej powiemy. A więc człowiekiem, który był niedojrzały duchowo. Człowiekiem, który nie rozwijał się we właściwym stopniu. Można też zauważyć pewną rzecz. Mianowicie otoczenie, w którym przebywał, czyli Kościół Koryncki, no, nie był miejscem, w którym szczególnie byłby ponaglany do duchowego rozwoju, ponieważ wiele rzeczy tam działo się niewłaściwych. I oczywiście to nie usprawiedliwia tego człowieka, żeby było jasne. Natomiast to pokazuje, że jeśli Kościół żyje w jakimś nieporządku, że jeśli Kościół żyje w nieposłuszeństwie wobec Bożego Słowa, to oczywiście członkowie tego Kościoła, a szczególnie te niemowlęta w Chrystusie, czyli ci, którzy nawrócili się dopiero, narodzili się na nowo, mają ogromny problem w tym, aby robić postępy, aby czynić kolejne kroki wiary. Dlatego tak ważne jest, żeby Kościół charakteryzował się właściwą etyką, moralnością, właściwym poziomem społeczności z Bogiem, ponieważ to ułatwia ludziom, którzy dopiero się nawrócili i pomaga tym ludziom czynić kolejne kroki wiary. Ale przykład, który podałem, pokazuje nam, że czasami nasze oceny, jakie bardzo łatwo nam przychodzą, szczególnie w stosunku do innych, gorzej z ocenianiem samego siebie, właściwie nie powinniśmy oceniać ludzi ani siebie, czy tak? Słowo Boże mówi tak. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, nie ocenia wszystkich, rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Stan, do którego Bóg nas prowadzi, polega na tym, że rozsądzamy wszystko, co się dzieje wokół nas. Nie oceniamy ludzi, żeby było jasne, rozsądzamy wszystko, co dzieje się wokół nas, ale sami my, jako ludzie, nie podlegamy żadnemu niczyjemu osądowi. Osądowi podlegają nasze czyny, ale nie my. I my również nie mamy prawa oceniać ludzi, ale mamy prawo, wręcz obowiązek oceniać ich czyny, postępowanie. To nie jest to samo. W przypadku tego cudzołożnika, bo tak to trzeba nazwać, Kościół przyglądał się jego postawie i nic nie zrobił, niczego nie uczynił. Dopiero Paweł, który pisze o tym z daleka niejako, osądził czyny tego człowieka. Powiedział wyraźnie, dlaczego tego człowieka trzeba usunąć ze zboru. Powiedział wyraźnie o tym, że ten człowiek dopuszcza się cudzołóstwa i to jest problem. Ale też Paweł był człowiekiem, który rozsądzał wszystko jako duchowy człowiek. I był w stanie zobaczyć, że w tym człowieku po usunięciu z Kościoła zachodzą pewne zmiany, pozytywne zmiany. I znowu Kościół nie zareagował, znowu Paweł zareagował, z daleka zachęcając Kościół do tego, aby Kościół przyjął go z powrotem, ponieważ inaczej ten człowiek zginie. Co widzimy tutaj? Widzimy tutaj niezwykłą troskę o człowieka. I musimy dojść do prostego wniosku, że tak Bóg troszczy się o człowieka. Bóg troszczy się o człowieka. Bóg Kościół w Koryncie uznał za swój, uznał za święty. Owszem, kiedy czytamy cały list, pierwszy i drugi, widzimy, że bardzo wiele rzeczy tam nie funkcjonuje należycie. Ale w żadnym miejscu nie przeczytamy o tym, że Bóg ich odrzuca, że Bóg ich krytykuje, że Bóg ich nie chce mieć z nimi społeczności, że Bóg, nie wiem, żałuje, że w ogóle coś z nimi zaczął, a teraz nie może z nimi dojść do ładu. Wręcz odwrotnie, Bóg posyła do nich różnych ludzi. Na podstawie tego, co czytamy w Bożym Słowie, w tym kościele pracowali tacy ludzie jak Paweł, jak Apollos, no to chyba można powiedzieć, że ówczesna czołówka, jeśli chodzi o służbę w Kościele. Są też tacy ludzie, którzy tu się powołują na Piotra. Prawdopodobnie mieli właśnie też i z nim jakiś kontakt. Więc najlepszych ludzi Bóg posyła do tego, żeby ten Kościół mógł się rozwijać, pomimo wszystkich swoich słabości. Czego myśmy się powinni nauczyć z tego, co do tej pory powiedzieliśmy? Powinniśmy pamiętać o tym, że są trzy rodzaje ludzi i powinniśmy umieć właściwie do tych ludzi podchodzić. i właściwie z nimi rozmawiać, ponieważ trudno do człowieka zmysłowego przychodzić z pouczaniem biblijnym, ponieważ po nim to, jak mówiąc kolokwialnie, spływa jak po kaczce. Podejrzewam, że nawet gdyby chciał się przejąć, nawet gdyby chciał bardzo zrozumieć, co się do niego mówi, nie jest zdolny do tego. Biblia mówi, że człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy. Są dla niego głupstwem. Głupstwem nie oznacza, że głupotą, ale oznacza to po prostu, że on nie widzi w tym niczego, co miałoby wartość jakąkolwiek. Trzeba do takich ludzi przychodzić ze słowem, które, można powiedzieć, wzywa człowieka do nawrócenia. Ale tak jak Jezus to robił. A jak to Jezus zrobił, no to dzisiaj o tym nie będziemy mówili, nie mamy czasu. Natomiast nas interesuje szczególnie, interesują nas szczególnie dwa rodzaje ludzi, ponieważ te dwa rodzaje ludzi są w Kościele. To jest człowiek cielesny i człowiek duchowy. Ośmielę się powiedzieć, może się ktoś ze mną nie zgodzić, ma prawo, że przez całe wieki w Kościele było zdecydowanie więcej ludzi cielesnych niż duchowych, co nie przeszkadzało Bogu, aby przez całe te 20 wieków prowadzić Kościół. I żeby przez całe te 20 wieków znajdować w Kościele ciągle ludzi, którzy byli mu oddani i posłuszni. I żeby przez te 20 wieków Kościół mógł się rozwijać, mógł nieść słowo nadziei, słowo dobrej nowiny i ciągle nowi ludzie mogli być ratowani, zbawiani. Pytanie, które powinniśmy sobie zadać, brzmi: jakim ja jestem człowiekiem? Nie jakim człowiekiem jest ten, kto siedzi obok, ale jakim ja jestem człowiekiem? To jest bardzo ważne pytanie. I chciałbym, żebyśmy parę chwil poświęcili, przyglądając się, a cóż to za dziwna ta istota, ten człowiek cielesny? Cóż to za ustrojstwo takie dziwne? Powiedzieliśmy do tej pory, właściwie Biblia nam to powiedziała, że to człowiek, który jest niemowlęciem w Chrystusie. To oznacza, że niemowlę, kiedy widzimy niemowlę, wiemy, że dopiero się urodziło. Chyba zgodni jesteśmy. No jakby ktoś mi powiedział, że to niemowlę ma 20 lat, to bym się zdziwił. Ale wiecie co? W Kościele to jest możliwe. I zobaczymy zaraz, że to jest zgodne z tym, czego uczy Boże Słowo. Można mieć 20 lat duchowego życia i być niemowlakiem. I to jest coś nienormalnego. Coś, do czego Bóg nas nie przygotowuje i do czego nas nie przeznacza. Ponieważ jeśli przyjrzymy się tego, czego uczy Boże Słowo, to ono mówi tak: każdy człowiek zaczyna od tego, że jest zmysłowy, lub też znajdziemy takie określenie naturalne. Kolejny krok to jest czas, kiedy człowiek się rodzi na nowo i staje się kim? Niemowlęciem w Chrystusie, a Biblia mówi, że to jest człowiek cielesny. Człowiek cielesny to istota, która pewnych rzeczy duchowych nie może przyjąć, bo jest cielesna po prostu. Jest dla niej trudno nauczyć się od razu pewnych bożych zaleceń, bożych też i nakazów i zakazów, to trzeba jasno powiedzieć, bo one istnieją w Biblii. Ale tak mówiąc najprościej, od razu wskoczyć na ten wysoki poziom takiego duchowego, bożego życia. Oczywiście ta nowonarodzona istota ma wszystko, czego wymagałoby się od chrześcijanina. Czyli ma przebaczenie wszystkich grzechów, czyli ma wejście do Królestwa Bożego, czyli ma Ducha Świętego, którym została wyposażona ta istota. I właściwie cały ten potencjał może być skierowany w taki sposób, aby człowiek się mógł rozwijać. No i czasami tak się nie dzieje. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, uwaga, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż nie jesteście cieleśni? Coś, co charakteryzuje ludzi, którzy są cieleśni, to niezwykłe podobieństwo do ludzi z tego świata. I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Tak kończy się ten werset. Ludzie tego świata są kłótliwi, zazdrośni, złośliwi, no można ogólnie powiedzieć egoistyczni, bo to wszystko wynika z egoizmu, czyli skupieni na sobie, mówiąc też najkrócej. Ale ludzie tego świata muszą być skupieni na sobie, dlatego że muszą walczyć o byt, muszą mieć najlepszą pracę, muszą mieć zdrowie, muszą mieć pieniądze. Przecież raz się żyje. Jeżeli nie będę tego miał teraz, tutaj, to nigdy tego nie będę miał. Człowiek duchowy, jak czytaliśmy, rozsądza wszystko wokół. Patrzy na wszystko przez pryzmat Bożego Słowa, ponieważ Bóg pewne rzeczy mu objawił w Słowie swoim i zaczyna rozumieć, co się dzieje wokół niego. I na przykład rozumie taką prostą rzecz, że tak naprawdę nie wie, jak długo będzie żył. Wiecie, że my to wszystko wiemy, wszyscy wiemy, ale większość ludzi odrzuca tę myśl. Nie chcę tak myśleć, dlatego że świadomość, że nie wiadomo, jak długo będę żył, determinuje pewne nasze poczynania. Otóż jeśli nie wiem, jak długo będę żył, to po co mi gromadzić, skoro może się okazać, że nie będę z tego mógł korzystać. To po co mi to? To jest taki zdrowy dystans do pewnych rzeczy. Po co mi z ludźmi walczyć, skoro tak naprawdę nie wiem, czy wygram tę walkę? Człowiek, który poznał Boga, zaczyna patrzeć z perspektywy Boga na pewne rzeczy, a przede wszystkim zaczyna rozumieć, że tutaj na tym świecie jest tylko przechodnim, pielgrzymem. Nic z tego, co ma, nie weźmie ze sobą do wieczności, ponieważ nijak tego zabrać nie można, po prostu. Biblia mówi, że to wszystko spłonie w ogniu, że to wszystko się rozpadnie, zostanie przemienione, będzie nowe niebo, nowa ziemia. Już z tej przyczyny niczego nie mogę zabrać z tego świata. A poza tym, kiedy czytamy o tym, że rodzimy się na nowo i Bóg nas wyrywa z tego świata i jesteśmy przeniesieni do Królestwa Jezusa Chrystusa, to tam jest napisane, że tylko my i nic więcej. Tam nie ma nic o tym, że bierzemy walizki, pakujemy, że bierzemy transport od Piotra i przewozimy tą ciężarówką tam do Królestwa wszystko. Tam tylko my jesteśmy przeniesieni do jego Królestwa. Tylko moja osoba. O człowieku cielesnym Biblia mówi bardzo dużo. A to jest bardzo ciekawe, bo to oznacza, że Bóg jest zainteresowany tym, aby zwrócić naszą uwagę na sytuację, w której się wszyscy w jakimś okresie swojego życia znaleźliśmy, a być może się dalej znajdujemy. List do Rzymian to jest bardzo ciekawy fragment, 7 rozdział, od wersetu 14. Coś nam mówi na temat człowieka cielesnego. Przeczytamy ten fragment. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę. To czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, lecz grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznawanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu, grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu nie będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Może to jest takim językiem trudnym, dosyć zapisane, ale przesłanie jest jasne. Apostoł Paweł mówi tak. Chcę czynić dobro, a wychodzi jak zawsze. Gdzie tu leży problem? Przecież mój rozum mówi mi, co jest dobre. Ja się zgadzam z tym, że to jest dobre, ale kiedy patrzę na swoje życie, widzę, że wychodzi źle. W ten sposób potwierdzam, że prawo Boże jest dobre, bo prawo Boże nazywa rzeczy po imieniu, mówi, to jest dobre, a grzech mieszka w tobie, bo nie czynisz tego dobra. A mój rozum mówi tak, jest dobrą rzeczą czynić to, co mówi prawo, to, co mówi Boże prawo, ale ja tego nie panuję nad tym, no nie wiem, co mam zrobić. I apostoł Paweł krok po kroku wyjaśnia, Rzymianom, na czym polega ten dylemat. I mówi tak, w naszym ciele mieszka grzech, chcemy czynić dobre rzeczy, zgadzamy się z dobrymi rzeczami. Kiedy apostoł mówi o dobrych rzeczach, mówi o tym, czego uczy Biblia jako dobrych rzeczy, żeby było jasne. Zgadzamy się z tymi dobrymi rzeczami. Nie mamy nic przeciwko czynieniu tego dobra. Nawet więcej, decydujemy się na to, żeby czynić to dobro i wychodzi, że czynimy zło. I apostoł pyta, czy jest wyjście z tego dylematu? Czy jest sposób na to, żeby się wyzwolić z tego przeklętego ciała śmierci? I odpowiedź jest w 25 wersecie. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja już służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. To nie jest zgoda na to, żeby czynić dobre, żeby czynić zło, żeby było jasne. Nie można powiedzieć, no to skoro moje ciało pragnie zła, to niech czyni zła, bo i tak idzie na zatracenie. Natomiast ja duchem, rozumem, sercem służę Bogu i myślę tylko o dobrych rzeczach. No tak uczyli gnostycy na początku Kościoła, czyli wtajemniczeni mówiąc wprost, bo tak można przetłumaczyć słowo gnozis. I oni mówili tak, nie przejmujcie się tym, że grzeszycie, to jest nieważne, ciało i tak idzie na zatracenie. Natomiast dbajcie o to, żeby mieć relację z Bogiem, ponieważ duch jest zbawiony. Pytanie, dlaczego w ten sposób postąpili? Dlatego, że zauważyli ten sam problem, że człowiek chce czynić dobrze, a niestety czyni źle. I poddali się, zgodzili się na klęskę. Doszli do wniosku, że nie da się sterować ludzkim ciałem, nie da się go przymusić do czynienia dobra. Czy mieli rację? No nie mieli racji. Nie mieli racji i dowodem na to jest to, że my często odnosimy zwycięstwo, że my często nie poddajemy się temu, co ciało chce, a nie poddajemy się dlatego, że Bóg wyposażył nas wtedy, kiedy zostaliśmy zbawieni i narodziliśmy się na nowo, we wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby nie popełniać grzechu. Ten sam list do Rzymian mówi, grzech nad wami panować nie będzie, co nie oznacza, że go nie ma. Oznacza tylko tyle, że nie będzie nade mną panował. To, że umknąłem królowi z jakiegoś kraju i on nade mną nie panuje, to nie znaczy, że go w ogóle nie ma. On nadal jest i nadal panuje nad innymi, ale nade mną nie panuje. Czasami próbuje mnie zwieść, próbuje oszukać, próbuje mnie przymusić do czynienia złego. Czasami, kiedy nie podejmę właściwej decyzji, dam się oszukać, popełnię zło, okej, to się zdarza. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział mówi wyraźnie, że jak się tak zdarza, powinniśmy przyjść przed Boże oblicze, prosić o przebaczenie i otrzymamy je. Ale najważniejsze z tego przesłania apostoła Pawła jest to, że nie powinniśmy skupiać się na tym, że przegrywamy czasami pojedyncze bitwy, ponieważ wojna została wygrana, ponieważ Jezus Chrystus zapłacił za moje życie, przepraszam, za moje grzechy i dał mi nowe życie. I nawet jeżeli czasami upadnę, to mimo wszystko w Jezusie Chrystusie mam zwycięstwo. Ale trzeba dobrze rozumieć, o czym Paweł nam mówi. Paweł mówi bardzo piękną rzecz. Chcemy być dobrymi ludźmi, ale nie możemy nimi być. Nie da się tego zrobić, ponieważ chociaż zgadzamy się z tym, że powinno być dobrze, zgadzamy się z tym, że powinniśmy czynić dobro, zgadzamy się z tym, że prawo Boże jest dobre. Nasz rozum stoi po stronie dobra. Właściwe decyzje podejmujemy, a jednak upadamy, dlatego że ciało jest ciałem śmierci. I Paweł mówi, nie ma powodu, żeby z tego powodu, żeby płakać, żeby dramatyzować. Paweł mówi, zwróć uwagę na Chrystusa. Zwróć uwagę na tego, który zwyciężył dla ciebie i który w takich sytuacjach zawsze stoi po twojej stronie. Jeśli więc upadam, no dosyć drastyczny przykład tego człowieka z Koryntu, tego cudzołożnika, to i dla niego była nadzieja i on tę nadzieję wykorzystał właściwie. Pomimo tak głębokiego upadku, bo przyznajmy, że cudzołóstwo należy do najgorszych sytuacji, w jakich człowiek się może znaleźć. Mimo wszystko on z tego cudzołóstwa został wydobyty. Zwrócił się do Chrystusa. I ludzie, w tym przypadku apostoł Paweł, dostrzegli to, że Bóg w jego życiu czegoś nowego dokonał. I poprzez Pawła wzywa Kościół, żeby Kościół przyjął go z powrotem. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby wybaczyć. Ale musimy zrozumieć, że Bóg wybacza w tym sensie, że przykrywa krwią Chrystusa grzechy tych, którzy są zbawieni. To nie dotyczy ludzi, którzy nie są zbawieni, ponieważ ci ludzie nie są zainteresowani zmianą swojego życia. Oni są śmierci. Biblia mówi wyraźnie, że Jezus przyszedł ogłosić Ewangelię umarłym. Trudno sobie wyobrazić kogoś, kto idzie na cmentarz i dyskutuje z umarłym. Co można zrobić z umarłym? To, co Jezus zrobił z Łazarzem. Ale nie można z nim prowadzić dyskursu, ponieważ to jest niemożliwe. A my czasami próbujemy prowadzić dyskurs z umarłymi, nie rozumiejąc, że oni muszą wyjść z grobu, żeby w ogóle cokolwiek zrozumieć, żeby cokolwiek do nich dotarło. Wyjść z grobu, Łazarzu. Jest wtedy czas na rozmowę. Wtedy rodzi się człowiek na nowo. Przychodzi Nikodem do Jezusa i próbuje z Jezusem rozmawiać, a nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje, czemu, nie wiem skąd jesteś, no ale nie mogę zaprzeczyć. Mam mnóstwo pytań, ale jedno wiemy, on nie rozumie. I Jezus nie próbuje z nim rozmawiać, nie próbuje go przekonywać, bo Nikodem jest martwy i mówi mu, przyjacielu, ty się musisz na nowo narodzić. I Nikodem daje dowód tego, że jest umarły i mówi, no jak, mam wziąć, wejść do łona swojej matki, dorosły i urodzić się na nowo? On nie rozumie, o czym rozmowa idzie, o czym jest rozmowa. Nie jest partnerem w tej rozmowie. Dopiero kiedy się narodzi na nowo taki człowiek, staje się własnością Chrystusa. I my dzisiaj zajmujemy się ludźmi, którzy są własnością Chrystusa, którym się zdarza popełniać czasami złe rzeczy. Oczywiście to, że ludzie upadają, nie może być przyczynkiem do usprawiedliwienia i powiedzenia sobie i wszystkim, no cóż, no zdarza się takie życie. Nie, nie jest takie życie, żeby było jasne. To, że Boża łaska jest ponad człowiekiem, to jest jedna sprawa. A to, że człowiek miłuje zło, to jest zupełnie inna historia. Więc jeśli ktoś miłuje zło, to jest pytanie, czy w ogóle narodził się na nowo. W Rzymian 8:5 czytamy, że ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, a ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Chcesz wiedzieć, kim jesteś? Dowiedz się, o czym myślisz. Dowiedz się, o czym myślisz. Ja proponuję, bo niektórzy udają, że nie wiedzą. Weź sobie kartkę, wieczorem usiądź, zapisz sobie, o czym myślałeś. I będziesz wiedział, czy jesteś człowiekiem duchowym, czy cielesnym. Jeżeli się okaże, że na kartce, którą czytasz, znajdują się myśli o nowym domu, o nowej pracy, o nowym samochodzie, o nowym mężu, może żonie, no to wszystko wiesz o sobie. Pytanie, czy taki człowiek może być zbawiony? Czy on może się zaliczać do zbawionych? Widzicie, że bardzo trudno to przyjąć, ale odpowiedz mi tak. Tak. Bo Biblia mówi, że człowiek cielesny myśli o tym, co cielesne, czyli miłe ciało. A człowiek cielesny to jest niemowlę w Chrystusie. A powiem więcej, jeżeli ktoś się naprawdę dopiero co narodził na nowo, to przepraszam, o czym on myśli? No o tym, o czym myślał wczoraj jeszcze. No co się miało niby zdarzyć nagle? Owszem, jest taki przebłysk światła i on zaczyna rozumieć, zaczyna się zastanawiać, zaczyna myśleć, zaczyna czytać Boże Słowo i przychodzi światło. Owszem, są spektakularne nawrócenia, tak się dzieje, ale w większości przypadków nie ma takich spektakularnych nawróceń. W większości przypadków ludzie czynią kroki, jak niemowlę, które zaczyna się po jakimś czasie uczyć chodzić, decydować o sobie i tak dalej, i tak dalej. Nawet ci, którzy są przykładami spektakularnych nawróceń, też często sami siebie przyłapują na tym, że nie rozumieją pewnych rzeczy. Że myśleli o tym tak, a jest inaczej. A jak myśleli? Myśleli tak, jak ludzie cieleśni. A jak mieli myśleć, skoro tylko tak potrafią? Nie oczekujmy od ludzi, którzy dopiero się nawrócili, że ich system wartości się nagle całkowicie zmieni, bo to jest niemożliwe. Ale jeśli ktoś jest w kościele lat 10 czy 20, a jego system wartości jest dokładnie taki sam jak system wartości ludzi tego świata, to mamy do czynienia z 20-letnim niemowlakiem, od którego trzeba pieluszki odbierać, którego trzeba przemywać, któremu trzeba mleczko podawać, bo on niczego innego nie zje. Nie wierzycie, że tak jest? Tak jest. Czasami jak są jakieś wykłady, ludzie przychodzą, zdarza się, to jest nie do przyjęcia, to jest, mi się z głowy kurzy. Ja nie rozumiem, o co w ogóle chodzi. I wiecie, to są na ogół ludzie, o których wcześniej było wiadomo, że żyją na bakier z Panem Bogiem. Oni po prostu przespali te lata. Przyzwyczaili się do niemowlęctwa. Biblia w liście do Hebrajczyków w rozdziale 6 mówi, no panie i panowie, tam tak nie ma, no ale ja to kolekwializuję. Panie i panowie, winniście być nauczycielami, a wy znowu potrzebujecie mleka. Co to za stan? Cielesny. Czyli minął pewien okres czasu, oczekiwanie było jasne, będzie rozwój, będzie progres i okazało się, że nie ma progresu, nie ma rozwoju. Jest to, co było. Nic się nie zmieniło. Czytaliśmy w 1 Koryntian 3:3, że to ludzie kłótliwi, zazdrośni. Jesteś kłótliwym człowiekiem? Pomyśl sobie. Nie ustąpisz? Co mi tam będzie żona albo mąż? Co mi tam będzie sąsiad czy sąsiadka? Jesteś kłótliwy, kłótliwa? Jesteś cielesnym człowiekiem. A zdarza ci się zazdrościć? A temu to dobrze, tamtej to dobrze. O, on to ma żonę, ona to ma męża, ho. A ty co masz? O, gdybym ja miał taki samochód, ja bym też do zboru przyjeżdżał, no ale sam autobusem do zboru jeździć. O. Ja wiem, że upraszczam, ale wiem, że trafiam w dziesiątkę. Dokładnie tak wielu ludzi myśli. Wielu ludzi, to jest 1 Koryntian 1:12, przeczytajmy to sobie, to jest bardzo ciekawy tekst. Bardzo wielu ludzi czyni coś, co jest tu, przepraszam, to jest 1 Koryntian, nie, to chyba 2 Koryntian. O, już moment, to jest chyba w 10 rozdziale, już moment. Bardzo ciekawy był ten werset i umknął mi. Dobrze, pomińmy go, bo nie przeczytam go w takiej formie, w jakiej on jest zapisany. Teraz weźmy list do Galacjan, rozdział 5. List do Galacjan, rozdział 5 i wersety 16-18. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Pytanie, które powinniśmy sobie zadać w tym momencie brzmi, co w naszym życiu robimy? To, co chcemy, czy to, co powinniśmy? Czasami się pokrywają oczywiście te decyzje, żeby było jasne, ale nie zawsze. Drugie pytanie brzmi, czy my wiemy, że robimy to, co chcemy, a powinniśmy zrobić coś innego? I odpowiedź również będzie tak. Robimy, co chcemy, chociaż wiemy, że powinniśmy zrobić coś innego. Co się dzieje? Co działa? Dokładnie to, o czym czytaliśmy w 7 rozdziale listu do Rzymian. Coś, co teolodzy nazywają napięciem między duchem a ciałem. Ale jeżeli to czynimy, to to nam daje informację bardzo ważną dla nas, że jesteśmy ludźmi cielesnymi i że coś powinniśmy z tym zrobić. I że nie jesteśmy skazani oczywiście na przegraną. Wreszcie list do Kolosan, rozdział drugi, wersety 18-19. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i oddawaniu czci aniołom, opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jest pewna cecha cielesności chrześcijanina, która się wyraża w religijności. Otóż każdy chrześcijanin, kto jest duchowo rozwinięty, będzie się trzymał Chrystusa, będzie się trzymał głowy i z tej głowy będzie jadł i pił, będzie pobierał pokarm, będzie się uczył, będzie postępował tak, jak tego ta głowa oczekuje. Natomiast jeśli nie trzyma się głowy, no to zaczynają się oskarżenia. Słuszne poniekąd, ponieważ zaniedbuje swoje życie. I żeby tym oskarżeniom zapobiec, staje się człowiekiem religijnym, czyli bardzo jest otwarty na wszelkie formy wyrażanej na zewnątrz religijności. W tym przypadku w Kolosach był inny, był problem w postaci takiej oto, że ci ludzie oddawali cześć aniołom, że opierali się na swoich własnych widzeniach, pysznili się swoim cielesnym usposobieniem, uznając, że no, skoro są zbawieni, skoro są zaakceptowani, no to mogą postępować według zasad, które gdzieś tam, nie wiadomo na jakiej podstawie, w Kościele sobie ustanowili. Ale to nie jest droga, którą Bóg przeznaczył dla ludzi duchowych, dla ludzi wierzących, ponieważ Bóg przeznaczył nam tak naprawdę życie blisko, jak najbliżej swojego Syna. I wreszcie kończąc, chciałbym, żebyśmy, nie będę tego czytał, bo fragment jest długi, ale znany, żebyśmy pomyśleli przez moment o pewnym kazaniu Chrystusa. To było kazanie na górze. I w tym kazaniu Chrystus zawiera pewne niezwykłe prawdy. I mówi, że błogosławieni są cisi, błogosławieni są pokorni. To jest coś, co idzie pod prąd tego, czego uczy ten świat. Jeżeli takie kazanie usłyszy człowiek, który nie jest zbawiony, to owszem, ono robi wrażenie, nawet na takich ludziach. Ale taki człowiek zastanowi się, pomyśli, że ja nie mogę taki być, dlatego że nic mi z tego w życiu nie przyjdzie. Natomiast człowiek zbawiony, kiedy patrzy na te słowa w swojej Biblii, kiedy słyszy, jak Chrystus je wypowiada, to musi się z nimi skonfrontować i musi się zastanowić, czy ja taki jestem. A jeśli taki nie jestem, to dlaczego taki nie jestem? Czy nie dlatego, że jestem człowiekiem cielesnym? Czy nie dlatego, że kieruję się w swoim życiu pragnieniami własnego ciała? Czy nie dlatego, że pozostałem niemowlakiem w Chrystusie? A przecież to nie jest Boży plan dla mojego życia. Boży plan dla mojego życia to życie w duchu, prowadzenie przez Ducha Świętego, upodabnianie się do Chrystusa, przemiana myślenia, przemiana słownictwa, przemiana serca, przemiana umysłu. Co stoi na przeszkodzie, aby to wszystko się dokonało w moim życiu? Cielesność. To stoi na przeszkodzie. Jest prawdą, że człowiek cielesny jest człowiekiem zbawionym. Tego się nie da obalić. Ale jest też prawdą, że nikt z nas nie zna tej granicy, poza którą człowiek, który jest zbawiony, jest odsunięty sprzed Bożego oblicza. Ja wiem, że są chrześcijanie, którzy twierdzą, że człowiek zbawiony na wieki zbawiony, już nic w tej sprawie się nie da zmienić. No cóż, szósty rozdział listu do Hebrajczyków pokazuje mi, że jest trochę inaczej jednak. I nie ma jasnej granicy. Nie można powiedzieć, że od tego momentu już nie mam nic wspólnego z Bogiem. Nikt tego nie wie. I jest rzeczą trudną do zaakceptowania, że ktoś będzie testował taką granicę. Natomiast ja bym popatrzył na cały problem bardziej optymistycznie, że tak powiem. I chciałbym zachęcić nas, żebyśmy patrzyli na Chrystusa i właśnie patrząc na Chrystusa widzieli ogromną nadzieję dla swojego życia, ponieważ pomimo naszych słabości i upadków On nas miłuje, akceptuje. On jest zainteresowany taką pozytywną zmianą w naszym życiu. On chce nas obdarować coraz bardziej, coraz więcej. Chce z nami być częściej, bliżej. I drugie takie przesłanie, które płynie z tego nauczania o człowieku cielesnym. Cielesny człowiek nie jest skazany na przegraną. To, że chcesz dobrze, a wychodzi źle, to wcale nie znaczy, że jesteś skazany na klęskę. I oczywiście powiedzenie, że próbuj dalej, aż w końcu ci wyjdzie, jest głupotą. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć świadomość, że istnieje taki problem w moim życiu. Chcę dobrze, a wychodzi źle. Jeżeli potrafię ten problem opisać, to potrafię też znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Bo ono istnieje, w Biblii istnieje. To, że małe dziecko, zanim zacznie chodzić, przewróci się dziesiątki czy setki razy, nie oznacza, że nie będzie chodziło. Ono w końcu zacznie chodzić. Pod czujnym okiem rodzica. Tak jest z nami. To, że się przewrócisz raz, drugi, trzeci, piąty, to nie oznacza, że nie ma dla ciebie nadziei. To oznacza, że jesteś człowiekiem, który uczy się. Nigdy nie rezygnujmy. I nigdy nie rezygnujmy ze świętego życia. Nigdy nie rezygnujmy z najwyższych celów. Nigdy nie rezygnujmy z tego, co jest nam przeznaczone. Z tego duchowego bogactwa, które jest dla mnie. I nigdy nie, niech nam nie przyjdzie do głowy, że możemy to osiągnąć własnymi siłami, bo to jest niemożliwe. Ale zawsze możemy oddać się po raz kolejny w ręce Chrystusa. Zawsze możemy po raz kolejny popłakać się po prostu przed Chrystusem. Nie ma nic złego w tym, że człowiek przyznaje się do swojej bezsilności, ponieważ nasza siła jest w Chrystusie, a nie w naszym ciele. Nie to, co potrafię, nie to, kim jestem, nie to, co umiem, ale to, jak wiele Chrystusa jest w moim życiu, jak wiele Bożej mocy jest obecnej w moim życiu. I to powinno być pragnieniem i celem naszego serca. I wyobrażam sobie, czytając Boże Słowo, że człowiek zbawiony to człowiek wdzięczny, to człowiek pełen miłości za to, co Bóg uczynił dla niego, że to człowiek poszukujący, że to człowiek, który wędruje za Chrystusem, który wziął swój krzyż na swoje ramiona i naśladuje Chrystusa. I pomimo tego, że upada, pomimo tego, że ciągle zdarzają mu się porażki, kierunek, w którym idzie, jest niezmienny i będzie dorastał. Taki człowiek dorasta. Taki człowiek jest przemieniany przez Ducha Świętego. Pamiętajmy, jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie, a nie jesteśmy ludźmi, którzy przegrali swoje życie. Amen.